A naszym gościem jest dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie i Rada Medyczna przy premierze. Dzień dobry. Tym razem nie teleporada, ale rozmowa, prawdziwa rozmowa w studiu. Dawno takiej nie było. Rada Medyczna popiera antycovidowe szczepienia nastolatków od 12 roku życia. Nie mają państwo żadnych wątpliwości?
No, nie mamy wątpliwości, ponieważ zgodnie z wiedzą medyczną szczepionki to jest jedno z największych osiągnięć cywilizacji. I to oczywiście te szczepionki przeciwko COVID-owi nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Jest mnóstwo chorób przecież, z którymi daliśmy sobie radę wyłącznie dzięki szczepionkom, chociażby polio, czyli choroba Heinego-Medina, czy odra, czy ospa. Nie ma na te choroby leku i jedynym sposobem poradzenia sobie były szczepionki. Tak samo jest z COVID-19.
Ale to zielone światło dla szczepienia nastolatków od 12 roku życia dotyczy jednej konkretnej szczepionki.
Tak, póki co tego rodzaju dokumenty przedstawił jeden producent, czyli firma Pfizer-BioNTech. I to dotyczy ich szczepionki mRNA. Oni po prostu przedstawili wyniki badań nad taką grupą młodzieży.
I to szczepienie młodzieży będzie się czymś różniło od szczepienia dorosłych?
Nie, ono się niczym specjalnie
różni. Te same dawki, te same okresy?
Tak, to są same dawki, te same okresy i co więcej, odporność, którą dzieci zyskują, jest bardzo dobra, w niektórych przypadkach nawet lepsza niż dorosłych.
Ale czy to nie jest tak, że stawiamy teraz na szczepienia dzieci, dlatego że widzimy, że dorośli nieszczególnie się w dużej liczbie chcą zaszczepić?
Jeśli mówimy o odporności takiej populacyjnej, zwanej niezbyt ładnie stadną, to mówimy o całości społeczeństwa, czyli jaki procent społeczeństwa będzie wyszczepiony. W związku z tym nie możemy istotnej części społeczeństwa pomijać.
Tak, ale widzimy, że wśród dorosłych jest na tyle dużo niechętnych szczepieniom, że odporności stadnej nie osiągniemy samymi dorosłymi.
Myślę, że to są dwie rzeczy, które musimy zrobić zaraz jednocześnie. Znaczy, z jednej strony musimy szczepić dzieci, natomiast z drugiej strony została nam jeszcze bardzo duża część tej najstarszej części populacji, która jest narażona na ciężki przebieg. W związku z tym nie możemy zapominać o tych, którzy są najsłabsi i najwrażliwsi.
No tak, tylko że w grupie tych najstarszych, choć eksperci od początku epidemii mówili, że to jest właśnie ta grupa najbardziej zarażona, że tych powinniśmy przede wszystkim Polaków szczepić, to w grupie wiekowej 80+ zaszczepiło się 60% osób.
Tak, i to jest coś, co myślę, że wszystkich lekarzy martwi. To jest związane w moim odczuciu nie tyle z niechęcią do szczepień, co być może z pewną trudnością w dotarciu na szczepienie. I myślę, że o ile pozostałą część społeczeństwa musimy namawiać, o tyle starszych ludzi nie tyle trzeba namawiać, co raczej należy im ułatwiać dostęp do szczepień.
Chcą się szczepić, ale nie mogą na szczepienie
dotrzeć? Myślę, że w wielu przypadkach tak jest.
No ale wracając do dzieci, skoro dzieci rzadko chorują, część rodziców może pomyśleć tak, no, dzieci albo rzadko chorują, albo przechodzą zakażenie bezobjawowo, albo skąpo objawowo, to czy naprawdę warto dzieci szczepić?
Warto. Coraz więcej wiemy na temat odległych powikłań COVID-a również u dzieci. Ten zespół pokowidowy u dzieci się również obserwuje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ze względu na część społeczeństwa tych osób, które są chore i które na przykład nie mogą się zaszczepić z różnych przyczyn, należy zaszczepić pozostałą część społeczeństwa po to, żeby tamci, którzy nie są w stanie, nie chcą, ale nie są w stanie, żeby oni byli bezpieczni. Iluż dziadków przecież spędzało samotnie święta przez to, że rodzina nie mogła ich odwiedzać, a nawet jeśli są zaszczepieni, to nigdy nie mamy pewności, czy każdy z zaszczepionych rozwinął pełną odporność. W związku z tym lepiej, żeby do zaszczepionych dziadków przyszły zaszczepione wnuki.
A jak często zdarza się, że u dzieci pojawia się ten zespół PIMS, ten zespół po-covidowy z groźnymi konsekwencjami?
Tego niestety nie wiemy do końca. Znaczy, on się zdarza, on jest obserwowany, natomiast ponieważ znaczna część infekcji u dzieci przebiega bezobjawowo, w związku z tym my tak naprawdę nie wiemy, ile dzieci przebyło zakażenie, bo z oczywistych względów testy wykonuje się tylko u tych dzieci, które mają jakieś objawy. W związku z tym podejrzewam, że ta łączna liczba zakażonych dzieci była tak naprawdę znacznie większa niż mamy świadomość.
Przeciwnicy szczepień powiedzą, no dobrze, pytanie, jak często koronawirus doprowadza u dziecka, czy u bardzo młodego człowieka do śmierci?
Pewnie niezbyt często, natomiast dzieci są istotnym przenośnikiem tego wirusa i w związku z tym, jeśli chcemy poradzić sobie z pandemią, to musimy zaszczepić nie tylko tych, co umierają, ale również tych, którzy roznoszą, a roznoszą dzieci i roznoszą te osoby, które mają najszerszą sieć kontaktów społecznych, czyli zazwyczaj z badań wychodzi, że to są osoby do 49 roku życia.
A czy Rada Medyczna przy premierze, w której pan zasiada, rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-owi?
Na razie nie ma takich planów. Na razie takich planów nie ma.
Ale rozmawiają państwo o takich scenariuszach?
W tej chwili nie było potrzeby na razie do tej pory, ponieważ Jeśli spojrzymy na program szczepień, to do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że mieliśmy przez pewien czas znacznie więcej chętnych niż szczepionek.
No tak, ale według danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób tylko 44% Polaków zaszczepiło się do tej pory przynajmniej jedną dawką. No i widzimy, że to zainteresowanie szczepionkami jednak z czasem spowalnia, czyli coraz mniej osób się zgłasza niż wcześniej.
Ono spowalnia i rzeczywiście to, co mówią sondażownie, to, że chęć zaszczepienia się jest największa w okresie największego nasilenia pandemii, czyli w trakcie trzeciej fali wszyscy chcieli się szczepić, potem ten zapad nieco spadł, bo po cóż się szczepić, skoro choroby nie ma. No teraz troszkę uśpiona została nasza czujność, bo pogoda piękna, liczba nowych przypadków znacznie mniejsza i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ale to spowodowało znacznie mniejszy zapał do szczepienia się.
No właśnie. Doktor Konstanty Żółdrzyński jest naszym gościem. 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia. Ta dzienna liczba na dzisiaj. Możemy już ogłosić zwycięstwo nad epidemią w Polsce?
Nad epidemią nie, natomiast nad trzecią falą na pewno. I z tego się cieszymy, bo z naszego punktu widzenia służby zdrowia to był bardzo ciężki okres i ten rok wymaga jednak pewnego relaksu, ale też patrząc na nastroje społeczne i na to, jak zmęczeni są wszyscy i noszeniem masek i koniecznością dystansowania się i tymi ogromnymi obostrzeniami, to ta możliwość pewnego relaksu, myślę, że nam wszystkim jest potrzebna i przygotuje nas na niepewną przyszłość.
No właśnie, pytanie, jaka jest ta przyszłość? Skoro mamy coraz więcej zaszczepionych Polaków, coraz mniejszą liczbę zakażeń, to znaczy, że możemy zapomnieć już o tym, że możliwa jest czwarta fala epidemii?
Czwarta fala zapewne będzie i to jest pytanie raczej, kiedy będzie, jaka będzie duża, niż czym ona będzie. Na pewno ona będzie tym mniejsza, im więcej osób będzie miała odporność. Nie zapominajmy o tym, że poza tymi osobami, które są zaszczepione, odporność mają osoby, które przebyły infekcję i teraz kolejne dane, które się pojawiają, mówią o tym, że ta odporność trwa na szczęście dłużej niż myśleliśmy i po roku jest całkiem jeszcze dobra.
Tylko czy ta czwarta fala z całą pewnością nie będzie już tak liczebna jak trzecia, którą właśnie przed chwilą przeszliśmy?
Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Najprawdopodobniej nie będzie aż tak liczna, bo znaczna część społeczeństwa jest odporna. Natomiast wszystko zależy od tego, jak bardzo zjadliwy wirus do nas dojdzie. Cały czas słyszymy o nowych wariantach i liczebność fali będzie zależała z jednej strony od liczby osób, które są uodpornione, czyli te, które przeszły infekcję i są zaszczepione, a z drugiej strony od zakaźności wirusa. I te nowe wirusy, które się pojawiają, na przykład ten wariant indyjski, którego w Wielkiej Brytanii jest już 3/4 przypadków, jest jeszcze bardziej zakaźny.
Czy Rada Medyczna przy premierze podpowiada coś rządowi w sprawie noszenia maseczek?
No tak, znaczy jeśli nas spytają, to podpowiadamy.
A do tej pory nie spytali?
Nie, no, żartuję w tej chwili, oczywiście, że pytają. Natomiast
czy możemy zdjąć maseczki w pomieszczeniach?
W pomieszczeniach
bo to jest
nie,
to, co,
nie.
W tej, co nas
na
nurtuje.
Tym poziomie wyszczepienia jeszcze nie jest.
To kiedy będziemy mogli pożegnać maseczki w zamkniętych pomieszczeniach, w komunikacji?
Myślę, że w
ludzi.
Sytuacji, kiedy rzeczywiście ten poziom wyszczepienia społeczeństwa czy uodpornienia będzie na poziomie tych około 3/4 czy 80%, wtedy będzie można na to liczyć.
I wówczas, to jeszcze kiedy miesiące przed nami z maseczkami na
twarzy. Obawiam się, że tak. Żeby nie było wątpliwości, ja też nie lubię maseczek.
Nie wiem, czy to zachęciło naszych słuchaczy do przeniesienia się do internetu, gdzie teraz będziemy. rmf24.pl, interia.pl, tam zapraszamy. I mamy nadzieję na Państwa obecność. Doktor Konstanty Żółdrzyński nieustająco z nami, Rada Medyczna przy premierze i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. No to pytanie, kiedy będzie ten moment stadnej, zbiorowej odporności? Pamiętam doskonale, w połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki mówił tak, koniec drugiego kwartału tego roku to możliwy termin, kiedy osiągniemy odporność zbiorową. Za miesiąc osiągniemy odporność zbiorową?
No to jest możliwy termin, jeśli wszyscy pójdziemy się szczepić. W tej chwili liczba szczepionek dostępnych jest znacznie większa niż liczba osób chętnych do szczepienia się. W związku z tym tak naprawdę to zależy od nas. Jeśli nie chcemy nosić maseczek, to po prostu musimy iść się zaszczepić. Jeśli chcemy wyjechać za granicę, musimy mieć paszport covidowy, prawda? I z bólem serca, ale nawet przeciwnicy szczepień to akceptują. No, z maskami będzie to samo.
Pytanie tylko rzeczywiście, jak zachęcić tych nieprzekonanych albo niechętnych. No bo pod koniec kwietnia premier mówił tak, Rada Medyczna oraz Rządowy Zespół do Spraw Walki z COVID-19 opracowują dodatkowe mechanizmy, które mają skłonić do jak najszerszej akcji szczepień. Jakie mechanizmy wypracowała Rada Medyczna przy premierze? Mechanizmy zachęcające nas do szczepienia.
Te mechanizmy w postaci chociażby dostarczania wiarygodnych danych, one trafiają do tych osób, które mają wątpliwości. Natomiast one na pewno nie trafią do zagorzałych przeciwników, czyli do osób, które swoje przekonanie o szkodliwości szczepień opierają nie na jakichkolwiek danych naukowych, ale po prostu na wierze.
Ale od początku, jak trwają szczepienia, to eksperci, członkowie Rady Medycznej mówią o tym, na czym te szczepienia polegają, jakie są jej efekty. No, miały być jakieś nowe mechanizmy, które nas zachęcą do tego, żeby się szczepić. No to pytanie, co Rada Medyczna przy premierze takiego znalazła? Jakie mechanizmy wypracowała?
Akurat tutaj to jest zasługą rządu. Te mechanizmy
premier was
zachęca.
Kopał za przeproszeniem. Tak, i myślę, mówił, że na konferencji, wszyscy to słyszeli, wszyscy mogli usłyszeć, Rada Medyczna opracowuje mechanizmy.
Tak, no Rada Medyczna nie służy do komunikacji społecznej i w związku z tym no, nie to jest naszą rolą, ani specjalnością, ani na tym się specjalnie nie znamy.
Czy premier poprosił was, Radę Medyczną, o to, tak, żebyście znaleźli mechanizmy, które pomogą zwiększyć frekwencję na szczepienie?
Rzeczywiście pan premier prosił nas o to, żebyśmy tego rodzaju propozycje mieli. Te propozycje padły i znaczna część tych...
Jakie? Które?
Propozycji. Chociażby takie, żeby stosować pewnego rodzaju zachęty finansowe i owocem tego jest loteria. Ta loteria też jest wzorowana na pewnych...
Czy to wy jesteście autorami tego pomysłu?
Nie, akurat jeśli chodzi o loterię, nie jesteśmy autorami, natomiast zachęty finansowe pojawiły się, tam były różne opcje brane pod uwagę. No, cały czas jeszcze zastanawiamy się nad, znaczy sugerujemy rozważenie wprowadzenia na przykład dnia wolnego na szczepienie, bo to dla bardzo wielu osób może być przeszkodą, jeśli trzeba brać urlop na czas szczepienia.
Czyli padła taka propozycja ze strony ekspertów, przekazana rządowi, żeby był dzień urlopu na szczepienie, czy dzień po szczepieniu, bo tutaj są
różne
możliwe
rozwiązania. Tak, tego rodzaju propozycje padają. Niestety do tej pory rozwiązania legislacyjne mówiły o tym, że taki dzień wolnego jest możliwy w przypadku szczepień, które są obowiązkowe. Natomiast ponieważ szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest szczepieniem obowiązkowym, w związku z tym z mocy ustawy dzień wolny się nie należy i potrzebne byłyby pewne rozwiązania prawne dość nadzwyczajne.
Ale słyszeli państwo jakąś odpowiedź na te propozycje, że to jest świetny pomysł, mówią ministrowie, mówi premier, tak, zrobimy to, to jest...
Znaczy, muszę powiedzieć, że ta wymiana zdań trwa na bieżąco. Jest z jednej strony duża ilość propozycji, z drugiej strony są pytania o inne rozwiązania, które proponuje rząd, no bo też Rada Medyczna nie do końca zdaje sobie sprawę z możliwych rozwiązań legislacyjnych, bo się na tym, mówiąc krótko, po prostu nie znamy.
Czy Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, w którym pan pracuje, wraca już do normalnej, w miarę normalnej pracy, takiej nie tylko covidowej?
Powoli widać tą normalność i widać powrót tej takiej rutynowej działalności medycznej, bo to jest coś, co myślę, że spędza sen z powiek bardzo wielu, nie tylko lekarzom, ale też menedżerom służby zdrowia, ponieważ my przez rok nie byliśmy w stanie normalnie funkcjonować i leczyć ludzi chorych na wszystkie inne choroby. I teraz
pytanie, jak teraz długo będziemy nadrabiać te zaległości, które przez ponad rok powstawały?
Myślę, że długo, ale im szybciej się za to zabierzemy, tym lepiej i bardzo bym chciał podkreślić, że nadrabianie tych zaległości zależy od tego, czy nie będziemy mieć kolejnych fal i nie będziemy mieć natłoku pacjentów covidowych, a zatem od tego, ile osób się zaszczepi.
A dlaczego, pana zdaniem, znaleźliśmy się na szczycie listy krajów z tak zwanymi, jakkolwiek to źle nie brzmi, nadmiarowymi zgonami w czasie epidemii?
Ja myślę, że tutaj widzimy efekty 30 lat, czy nawet kilkudziesięciu lat, może nawet 50 lat niedofinansowania systemu opieki zdrowotnej, który jest z punktu widzenia politycznego trudny, ponieważ Polska jest krajem trudnych kompromisów, które dotyczą spraw ważnych społecznie, w tym również struktury systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym żadna ekipa polityczna do tej pory nie miała woli zrobienia dogłębnej reformy systemu, tak żeby ten system funkcjonował. Dopiero w ostatnich latach widzimy jakąś poprawę finansowania, ale ta poprawa finansowania sama z siebie bez zmian strukturalnych problemu nie rozwiąże.
Pytanie, czy tej tak dużej liczby tych zgonów można było uniknąć, no, mając świadomość tego, że przez lata narastały różne zaległości, ale czy kiedy rozpoczynała się pandemia, dało się zrobić coś więcej, żeby te statystyki nie wyglądały tak źle?
Mnie jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo zawsze ex post można podjąć pewną decyzję, można mieć koncepcję na temat tego, jak można byłoby lepiej się zachować. Natomiast planując odpowiedź w pandemii, my się zmagamy z nieznanym. Efekty różnego rodzaju decyzji, które podejmuje rząd są widoczne dopiero za kilka tygodni i bardzo często trudno jest przewidzieć, jaki jest najlepszy scenariusz zachowania się. Po fakcie wszyscy są bardzo mądrzy. Natomiast konfrontując się z czymś zupełnie nowym, a ta pandemia jest czymś, co nie miało precedensu, tak naprawdę nikt nie wie, co robić.
No tak, tylko że są kraje, które sobie poradziły z tym bardzo dobrze albo zdecydowanie lepiej niż my. Lepiej poradziły sobie zdecydowanie Nowa Zelandia, Singapur, Australia, Tajwan czy Izrael. Czego mogliśmy się, czy możemy się nauczyć od tych właśnie krajów?
Myślę, że przede wszystkim organizacji, bo to nie jest kwestia zamożności, ale jest kwestia organizacji, bo można pokazać przykład przeciwny kraju bardzo zamożnego, jak Stany Zjednoczone, które poradziły sobie znacznie gorzej niż Polska. W związku z tym poradziliśmy sobie z tym, myślę, na miarę naszych możliwości. To pokazuje, że nie tylko kwestia finansów, ale kwestia pewnej kultury organizacyjnej jest w tej chwili kluczowa i to jest taki element rozwoju cywilizacyjnego, w którym chyba mamy jeszcze troszkę do odrobienia.
Skoro udało się wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z pracy nad szczepionkami i dość szybko wynaleźć kolejne preparaty antykowidowe, szczepionkowe, to dlaczego nie udało się do dzisiaj wynaleźć skutecznego leku przeciwko COVID-19?
Dlatego, że tak naprawdę nie mamy skutecznych leków przeciwko bardzo wielu wirusom. Proszę zobaczyć, że z epidemią HIV stykamy się od kilkudziesięciu lat, od końca lat 80. I dalej tak naprawdę to leczenie jest na tyle skuteczne, że można z tym żyć, natomiast wyleczenie bywa wielką rzadkością. Leczenie chorób wirusowych jest bardzo trudne. To z jednej strony. A z drugiej strony to jest zupełnie nowy rodzaj wirusa. Pierwsze leki przeciwko tej pierwszej odmianie, czyli SARS-CoV-1, która pojawiła się kilkanaście lat temu, 10-11 lat temu, te leki były stosowane, bo remdesivir został stworzony wówczas i prace nad szczepionkami przeciwko pierwszemu koronawirusowi były podjęte już tych kilkanaście lat temu. Dlatego opowieści o tym, że to są niezbadane szczepionki czy zupełnie coś nowego, no one są oparte na bardzo wątłych przesłankach.
A jak idą badania nad amantadyną, nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19?
No tutaj trzeba by się spytać tych, którzy te badania prowadzą, ponieważ no, nie jest to lek stosowany właściwie nigdzie na świecie szeroko, a jednak wszystkie kraje chcą za wszelką cenę opanować pandemię. W związku z tym, jeśli byłby to lek tak niezwykle obiecujący, to myślę, że kraje lepiej od nas rozwinięte, z większymi funduszami na badania, dawno by na ten lek postawiły.
Myśli pan, że ta pandemia oby się kończyła, ale czy ona nas czegoś nauczy? Czy to będzie tak, że bardzo szybko postaramy się o niej zapomnieć i sprawimy, że ona będzie złym, ale tylko wspomnieniem i będziemy biegli do przodu, zostawiając to doświadczenie za sobą?
Chciałbym, żeby nas czegoś nauczyło, ale obawiam się, że ma pan rację. To znaczy, pamiętam pojednanie kibiców Wisły Krakowi po śmierci Jana Pawła II. Nie minęły dwa lata i obcinali sobie maczetami ręce. W związku z tym człowiek z trudem przyjmuje zmiany, bo one wymagają wysiłku. Część z nas na pewno wyciągnie z tego wnioski. Część z nas wróci z ulgą do normalności, mając nadzieję, że to się skończyło i nigdy nie powtórzy.
No tak, ale to, że będą kolejne epidemie, może nie pandemia tak szybko, ale epidemie będą na pewno, to jak powinniśmy się przygotować, wykorzystując doświadczenie ostatnich kilkunastu miesięcy?
Tak, myślę, że na pewno tego rodzaju wnioski na poziomie krajów zostaną wyciągnięte. I takie systemy szybkiego reagowania w momencie wystąpienia kolejnej pandemii muszą być przygotowane po to, żeby zahamować rozprzestrzenianie się przypadków. Trzeba na przykład przeorganizować system nadzoru sanitarnego, czyli nasz sanepid. Natomiast z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej niezbędne jest stworzenie po prostu większych szpitali z większymi intensywnymi terapiami, tak żeby na przykład przypadkami pandemii w jednym województwie mógł się zająć jeden szpital, a pozostałe mogły leczyć pacjentów chorych na wszystkie pozostałe.
No, są politycy, którzy mają ogromne marzenia, jeśli chodzi o to przygotowywanie się na przyszłość. W Wielkiej Brytanii na przykład stworzono specjalną grupę, międzynarodową grupę ekspertów, która ma pomóc przygotować się na następną epidemię, na pandemię. No i tam brytyjski premier Boris Johnson postawił taki cel. Opracowanie szczepionek przeciwko przyszłym chorobom w ciągu 100 dni.
To jest możliwe, bo rzeczywiście ta technologia nowa, którą mamy, mRNA, ona daje możliwość układania szczepionki dosłownie jak z klocków. Co też ciekawe, to mRNA służy nie tylko do tworzenia szczepionek, ale leków na różne choroby rzadkie, czego do tej pory nie byliśmy w stanie robić, albo te leki były niezwykle kosztowne. W związku z tym jest to niezwykle obiecująca technologia, która myślę, że w medycynie będzie święciła triumfy jeszcze przez kolejne pokolenia. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że szczepionka przeciwko koronawirusowi obecnemu została stworzona dosłownie w ciągu 3-4 miesięcy po ujawnieniu przez Chiny kodu genetycznego wirusa. W związku z tym to jest możliwe i najwięcej czasu zajmuje nie opracowanie szczepionki, ale jej przebadanie.
Tak, pytanie, jak szybciej można by to wszystko robić, gdyby poszczególne zespoły zajmujące się poszukiwaniem tej odpowiedzi na zagadkę współpracowały, a nie rywalizowały.
Tak, i o ile trudno tutaj namówić do współpracy rywalizujące ze sobą firmy, o tyle lekarze, naukowcy współpracują coraz bardziej. Takie sieci badawcze, które działają w poszczególnych krajach, bo często też przekraczają granice krajów i mają charakter międzynarodowy, to też jest jedna ze zdobyczy tej pandemii. Nauczyliśmy się współpracować ze sobą, gromadzić ogromne ilości danych z kilku krajów, a potem bardzo szybko wyciągać z nich wnioski. I te dane dotyczące na przykład skuteczności arechiny, czy hydroksychlorochiny, prawda, o której była mowa kiedyś, że ona jest bardzo skuteczna, tego rodzaju wyniki mieliśmy bardzo szybko, właśnie dzięki tej współpracy międzynarodowej.
Czytam, że lada dzień życie wróci do dyskotek. Cieszy się pan?
O, ja się cieszę niezmiernie. Myślę, że nie w swoim imieniu, ale tych, którzy do dyskotek będą chodzić. Także mam nadzieję, że pójdą tam tylko zaszczepieni.
Ale to jest już dobry moment na to, żeby rzeczywiście otwierać dyskoteki, organizować kongresy, festiwale, koncerty plenerowe?
Jestem absolutnie za i uważam, że przy wejściu do takiej dyskoteki, oprócz takich miłych panów, którzy selekcjonują pod kątem wyglądu i ubioru, obawiam się, że i wygląd, i ubiór mnie by pewnie dyskwalifikowały, to powinny być czytniki kodów QR i powinny być puszczane osoby zaszczepione.
Doktor Konstanty Szułdrzyński, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.